Kochani, dobrze, kontynuujemy naszą serię nauczania Filary Mądrości. Ja muszę powiedzieć, że jest to taki ekscytujący temat, do którego z radością wracam i uważam, że to jest bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, mądrością budujemy nasze życie. Mądrością budujemy nasze życie i bardzo jej potrzebujemy. Ostatnio mówiłem o Jonaszu, o uciekaniu przed Bogiem, a dzisiaj chciałbym mówić o mądrości w podejmowaniu decyzji. I w zasadzie powiem wam, że tam właściwie najbardziej się sprawdza ten temat mądrości, tak? Tam najbardziej on się jakoś manifestuje, objawia w tym, jakie podejmujemy decyzje. Dobre, złe, mądre czy głupie. A podobno każdy człowiek codziennie podejmuje ponad 500, czasami do 600 decyzji. Wstajesz rano, idziesz do łazienki i decydujesz, najpierw golenie, zęby czy mycie. Mężczyźni w ogóle decydują, czy warto się myć, od tego zacznijmy, tak? Czy w ogóle warto to robić, tak? Tak, trzeba wstać, no to są takie prozaiczne sprawy, czasami to są ważniejsze decyzje, tak? Jak zainwestować swoje pieniądze, jeżeli je mamy, jak zadysponować budżetem domowym. Pojawiają się takie sprawy właśnie, do jakiej szkoły złożyć papiery, umówić się z nim na randkę czy nie. Mówi mądrze, ale trochę szpetny, tak? I no, różne rzeczy. I one mają wpływ na nasze życie, one mają wpływ na to, co się z nami dzieje. Dobre i złe, mądre i głupie, one wszystkie mają skutki. One wszystkie mają skutki dla naszego życia. A więc dzisiaj o mądrości przy podejmowaniu decyzji. Czym się kierujemy, decydując się na jakieś rozwiązanie, decydując się na jakiś krok, co bierzemy pod uwagę, co ma na nas wpływ, tak? W telewizji usłyszałeś panią albo przeczytałeś w gazecie kolega, coś podpowiedział. Czy Bóg ma coś nam do zaproponowania w tej sprawie? Czy Bóg ma jakąś ofertę? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od przeczytania dwa takie większe fragmenty ze Słowa Bożego. Pierwszy jest z Księgi Jozuego. Cała ta księga mówi o wypełnianiu się obietnicy. To jest księga o realizacji Bożych zamiarów, Bożych planów dla narodu wybranego. Ta księga mówi o zajęciu ziemi obiecanej, o podboju, o wypełnieniu się przeznaczenia, o tym, co się zrealizowało, a o tym, co się nie zrealizowało, o tym, co się wypełniło, a o tym, co się nie wypełniło. Wierzę w to, że Bóg ma plan dla każdego z nas. I pewne rzeczy mogą się, pewne rzeczy się wypełniają w Nim, a pewne rzeczy mogą się nie wypełnić. Księga Jozuego, 9 rozdział i tam 19 wersetów, taki długi fragment, ale czytajmy go uważnie. Jozuego 9, od 1 do 19. I czytamy tam tak. A gdy usłyszeli o tym wszyscy królowie, którzy mieszkali z tamtej strony Jordanu, w górach i na nizinach oraz na całym wybrzeżu Wielkiego Morza, aż do Libanu, więc Chetejczycy, Amorejczycy, Kananejczycy, Peryzyjczycy, Chiwijczycy i Jebuzejczycy, połączyli się, aby jednomyślnie podjąć walkę z Jozłem i Izraelem. Lecz mieszkańcy Gibeonu, usłyszawszy o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Aj, to były dwa miasta, postanowili także użyć podstępu. Wybrali się w drogę, zaopatrzeni w żywność, wzięli ze sobą stare worki na swoje osły i stare popękane i połatane łagwie na wino. Włożyli na swoje nogi zdarte i połatane sandały, a na siebie zniszczone szaty. Wszystek zaś ich chleb na drogę był suchy i pokruszony. I przyszli do Jozuego, do obozów w Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich. Przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc z nami przymierze. A mężowie izraelscy odpowiedzieli Chiwijczykom, może mieszkacie pośród nas. Jakże może mieszkacie pośród nas, jakże więc mamy zawrzeć z wami przymierze? Oni zaś rzekli do Jozuego, sługami twoimi jesteśmy. A Jozue rzekł do nich, kim jesteście i skąd przybywacie? A oni odpowiedzieli mu, z bardzo dalekiej ziemi przybyli słudzy twoi dla imienia Pana Boga twego. Słyszeliśmy bowiem wieść o nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie i o wszystkim, co uczynił obu królom amorejskim z tamtej strony Jordanu, Sychonowi, królowi Heszbonu i Ogowi, królowi Baszanu, który mieszkał w Asztarot. Rzekli więc do nas nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszej ziemi, weźcie z sobą żywność na drogę i wyjdźcie na ich spotkanie i powiedzcie im, jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Ten chleb nasz był jeszcze ciepły, gdy zaopatrywaliśmy się weń w domach naszych na drogę, wyruszając do was. Teraz zaś jest suchy i pokruszony. Te łagwie na wino, które były nowe, kiedy je napełnialiśmy, oto są popękane. Te szaty nasze i sandały zdarte z powodu bardzo dalekiej drogi. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Ale w 3 dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są z bliska i że mieszkają wśród nich. Wyruszyli więc synowie izraelscy i 3 dnia dotarli do ich miast, a miastami tymi były Gibeon, Kefira, Berot i Kiriat Jearim. Synowie izraelscy nie pozabijali ich, ponieważ przełożeni zboru zaprzysięgli im to na Pana, Boga Izraela. Cały zbór jednak szemrał przeciwko przełożonym. Wtedy rzekli wszyscy przełożeni do całego zboru, zaprzysięgliśmy im to na Pana, Boga Izraela i teraz nie możemy ich tknąć. Powód, jest jedna rzecz, którą warto powiedzieć, warto wyjaśnić, bo może się to wydawać nam bardzo niesprawiedliwe i bardzo niedobre, że Bóg postanowił komuś zabrać ziemię i dać komuś innemu. Nie wątpię, że taka myśl może się pojawić w naszej głowie. I Biblia mówi w innych miejscach, że Bóg zabrał Kananejczykom ich ziemię, tym wszystkim 7 narodom za to, za ich bezbożny styl życia. I kiedy zapoznałem się z kulturą właśnie tych narodów, to widzimy tam bardzo często między innymi składanie ofiar z dzieci i składanie ofiar z niewolników. I to było coś, czego Bóg nie akceptował. To był powód, dla którego ci ludzie zostali wypędzeni. Warunkiem, który postawił Bóg Izraelowi przed wejściem do Kanaanu, to też warto powiedzieć, było właśnie usunięcie tych narodów. Nie mieszkanie razem z nimi. Bóg nie chciał, aby Izraelici żenili się z nimi. Bóg nie chciał, aby kobiety izraelskie wychodziły za mąż. Nie chciał, żeby przyjmować od nich ich zwyczaje, obrzędy oraz religię. I mieszkańcy tego miasta Gibeon, którzy byli Chiwijczykami, a więc jednym z tych narodów, widząc, że wypełnia się po prostu pewna rzecz, widząc zwycięstwa Izraela i wiedząc, że nie są w stanie się obronić, wpadli na, powiedziałbym, szatański, genialny pomysł i ułożyli plan i zastosowali go w życiu. Kiedy zjawili się przed Jozłem i przed innymi przywódcami Izraela, to wszystko po prostu, co mówili, zdawało się współgrać z tym, jak wyglądają. Słuchajcie, to alibi było genialne. To alibi było świetne. Oni wszystko mieli dopracowane. Zniszczone buty, zniszczone ubrania, suchy, pokruszony chleb, wyglądali na bardzo zmęczonych. I Jozuemu i innym z przywódców Izraela wystarczyło, tak, spojrzeć na nich. Ich oczy widziały to i podjęto decyzję. I to była decyzja szybka, pochopna. Podjęto zobowiązanie. To były takie czasy, kiedy dotrzymywało się zazwyczaj zobowiązań. Zostało to zaprzysiężone na Boga. Podjęto właśnie zobowiązanie, zawarto układ i zaprzysiężono umowę. I skutki tej umowy były na zawsze. Skutki tej umowy były na zawsze. A po 3 dniach okazało się, że właśnie ci ludzie są Chiwijczykami, jednym z tych narodów Kanaanu, które Bóg kazał usunąć z tej ziemi. Myślę, że często jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy musimy podjąć decyzję, musimy wybrać coś, jakiś kierunek w życiu i oczywiście wtedy kierujemy się naszą najlepszą wiedzą, naszymi przekonaniami, nikt nie podejmuje decyzji wbrew sobie. Ale bardzo często też jest tak właśnie, że kierując się swoją własną mądrością, nie pytamy Boga o Jego opinię. Nie modlimy się o mądrość. I zdarza się tak właśnie, że padamy ofiarą mistyfikacji. Padamy ofiarą jakiegoś spisku i niczego się nie da zmienić. kiedy z moją żoną znaleźliśmy się w takiej sytuacji, zapadła decyzja, przeprowadzaliśmy się wielokrotnie, ale to była chyba pierwsza nasza przeprowadzka albo druga i postanowiliśmy się przeprowadzić, to mieszkanie było dla nas za ciasne i zaczęliśmy szukać mieszkania. Pamiętam, że to było gdzieś na początku naszego małżeństwa, byliśmy po ślubie, nie pamiętam, czy mieliśmy już dzieci, czy nie. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że jak przypominam sobie początek naszego małżeństwa i ten okres, kiedy nie mieliśmy dzieci, to jakieś takie miłe ciepło się rozlewa po prostu gdzieś w okolicy mojego serca i to jakoś tak robi mi się romantycznie. I szukaliśmy mieszkania, ale trafiła nam się okazja. Trafiła nam się okazja. Do sprzedania było pod klucz borkiem pół domu za nieduże pieniądze. Za nieduże pieniądze. Może nie była to willa z dynastii, raczej taki po drugiej stronie po prostu w skali stary dom, ale byliśmy po prostu zachwyceni, tam był jakiś ogródek, ale trzeba było się spieszyć. Trzeba było decyzję podejmować bardzo szybko. Właściwie nie pamiętam, jaki był powód, dla którego był taki pośpiech, ale pamiętam tą atmosferę w ogóle pośpiechu wokół całej tej sprawy. Szybko, szybko, właściciel chyba gdzieś miał wyjeżdżać i potrzebował pieniędzy na zadatek i tak bardzo się spieszył, a cena miała być niewygórowana, więc to było takie atrakcyjne. I pamiętam tylko, że to była taka, chyba jednego dnia oglądaliśmy to mieszkanie, pan nas oprowadzał po tym domu, pokazywał, co jest do remontu, a już drugi, na następny dzień wieczorem po prostu szybko podjęliśmy decyzję i pojechaliśmy do niego podpisywać umowę i to nawet nie była umowa notarialna, tylko jakaś taka umowa spisana w kuchni na kolanie, długopisem o tym, że to jest zadatek. I skracając całą tą historię do finału, którego się zapewne już domyślacie, oczywiście te pół domu nigdy nie stało się naszą własnością. Wpłaciliśmy pieniądze, właśnie taki zadatek, może nie jakieś gigantyczne, ale dość spore. Dla nas wtedy to były naprawdę duże, duże pieniądze i co się okazało? Ten sprytny sprzedawca w tym samym czasie sprzedał ten dom, znaczy wziął zadatek od 5 różnych osób w tym samym czasie, ale ponadto bank miał zablokowaną hipotekę, ponadto dom miał zablokowaną hipotekę przez bank jeszcze, więc on go w ogóle nie mógł sprzedać, żeby było zabawniej. Pieniędzy oczywiście nigdy więcej nie zobaczyliśmy i nie opowiadam wam tego po to, żebyście po prostu po nabożeństwie tak nas żałowali, podchodzili, głaskali po główkach, mówili, o baranki biedne, po prostu tak to jest, ale ani też nie mówię tego, żebyście wyśmiewali się z nas po nabożeństwie, ale chciałem pokazać pewien mechanizm podejmowania złych decyzji, pewną strukturę, pewien sposób funkcjonowania, kiedy podejmujemy złe decyzje. Tak jak zawsze, muszę powiedzieć to zupełnie szczerze, tak jak zawsze z moją żoną właśnie przy takich ważnych, życiowych decyzjach, zmiana pracy, przeprowadzka, zmiana stanowiska w pracy, zawsze się modlimy. Naprawdę muszę powiedzieć, że robimy to uczciwie zawsze. Czasami taka kampania modlitewna, po prostu o Boże prowadzenie trwa w naszym życiu kilkanaście dni albo kilka tygodni, albo nawet miesięcy. Bywało tak, że potrafiliśmy się modlić systematycznie o jakąś konkretną rzecz, żeby Bóg nam objawił przez kilka miesięcy. Tak wtedy nie przypominam sobie, żebym ja się w ogóle do Boga modlił o Boże prowadzenie. Nie przypominam sobie, żebym wołał do Boga o mądrość, żebym wołał o kierunek i pieniądze poszły, tak? Trochę bolało, ale myślę, że bardzo cenną naukę odebrałem na swoich błędach, ale na pewno wtedy czegoś się nauczyłem. I chciałbym mówić o pewnych czynnikach, właśnie o takich, które są wmontowane w mechanizm pomagający w podejmowaniu złych decyzji. Tak? Jeżeli chcesz w życiu podjąć złe decyzje, zastosuj się do tego, co ci zaraz powiem i obiecuję, że sprawy pójdą źle. A więc po pierwsze pośpiech. Tak? Pośpiech bez wątpienia to nie jest dobry gracz w naszej drużynie. Pośpiech nie jest sojusznikiem. Wiecie, bardzo często na horyzoncie pojawia się słowo, o którym dzisiaj się mówi okazja. No jest okazja, ale właśnie trzeba szybko, tak? I uważamy, że nie mamy czasu na coś. Bodajże Tadeusz Mazowiecki kiedyś powiedział, że pośpiech jest skazany wyłącznie przy łapaniu pcheł. On to miał w naturze, ale to było bardzo mądre, to było bardzo mądre, co powiedział. Na wzbudzeniu atmosfery pośpiechu korzystają wszystkie firmy sprzedające jakieś produkty, tak? One mówią, pośpiesz się, promocja trwa do jutra, do końca przyszłego tygodnia. Już nigdy nie kupisz tej sukienki w takiej cenie, a te buty o połowę, tak? O połowę są tańsze. Być może nigdy nie było takiej ceny, o której oni tam mówią, ale pośpiesz się, skorzystaj, tak? Zrób to teraz. No i wtedy co się dzieje? Wpadamy tam w taką spiralę, nakręcamy się w tym właśnie załatwieniu sprawy szybko, tak? Wyłączają nam się takie mechanizmy obronne, które normalnie w nas funkcjonują, tak? Jakieś zastanawianie. Robimy wszystko, żeby zdążyć przed końcem promocji i w ogóle się nie zastanawiamy, czy potrzebujemy tej sukienki, boję się to powiedzieć, tak? Tych butów, tego samochodu, czy... Dobra, pójdę w drugą stronę. Czy potrzebujesz trzeciej wiertarki w domu, tak? Albo wędki. Wiedziałem, że ktoś do tego tematu... Tak, tak. Spieszymy się i włączają nam się wszystkie systemy obronne po prostu, które są w naszej głowie, tak? Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy. A więc pośpiech nie jest dobrym doradcą w podejmowaniu decyzji. Jeżeli stoisz przed jakimiś ważnymi sprawami życiowymi, to zacznij o nich myśleć wcześniej, tak? Zacznij wcześniej się zajmować. Zacznij dyskutować, z kim szukać doradców, dowiadywać się. Daj sobie więcej czasu na podejmowanie ważnych decyzji. Okej, emocje. Emocje też nie grają na naszą korzyść, słuchajcie. Wiem, że lubimy emocje, tak? Wiem, że lubimy adrenalinę, lubimy, wiecie, jak te endorfiny tam się wydzielają w przysadce mózgowej i to jest super sprawa, ale emocje też nie pomagają. Niezależnie od tego, czy są pozytywne, czy negatywne, one nie są dobrym doradcą w życiu. Tak? W emocjach nie powinniśmy decydować o ważnych sprawach. W emocjach w ogóle nie powinniśmy czasami zabierać głosu. Ktoś nas denerwuje i jest nas chęć, teraz mu powiem. Tak? Na drugi dzień już byś tego nie powiedział. Na drugi dzień byś przemyślał sprawę, byś przemyślała, ale... Jedziemy po prostu na tej adrenalinie, jest potok słów, żałujemy za godzinę już, ale zostało powiedziane, ktoś został zraniony, podziałem za dużo, co z tym zrobić? No, trzeba przeprosić, tak? Jeżeli właśnie jest jakaś ważna sprawa, a ty jesteś zdenerwowany, to tak jak to się popularnie mówi, prześpi się z tym, tak? Czyli odczekaj właśnie, aż ten poziom adrenaliny opadnie. Aż nerwy opadną. Daj sobie czas na przemyślenie sprawy. List Jakuba 1,20 mówi, że gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Rzadko kiedy w gniewie zdarza nam się zrobić coś dobrego, pomyśleć coś dobrego. Gniew nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Ale wiecie, mamy takie fajne obejście, jako wierzący ludzie, mamy takie fajne obejście do tego, jak jesteśmy nabuzowani, i wtedy mówimy nie o gniewie, ale o świętym gniewie. O, święty gniew, to nawet brzmi dobrze, nie? To jesteśmy zdenerwowani, ale jest w tym taka nutka pobożności. Święty gniew sobie też daruj. Tak? Ostatnim takim człowiekiem był Jan Chrzciciel i zostawmy go, my chcemy funkcjonować tak jak Jezus właśnie, w wybaczeniu, wielkoduszności, w miłości. A więc negatywne emocje nie są pożyteczne, ale chcę też coś powiedzieć, że wbrew pozorom te pozytywne emocje też nie pomagają nam w podejmowaniu mądrych decyzji. Jak jesteś pełen radości, taki szczęśliwy, wow, to jesteś idealnym nabywcą w sklepie, po prostu wszystko ci można sprzedać. Jak jesteś taki uradowany i właśnie masz te endorfiny, tam jest ileś różnych rodzajów i one ci krążą po prostu i mózg jest pobudzony, To każdemu pożyczysz pieniądze po prostu wtedy. Tak? To nie jest dobry moment na podejmowanie takiej dobrej decyzji. Będę się pogrążał dalej, powiem więcej. Stan zakochania nie jest dobrym momentem na podejmowanie ważnych decyzji. Tak? Stan zakochania nie jest dobrym momentem. I ja w ogóle tak sobie myślę, że Bóg wymyślił to zakochanie, żeby ludzie w ogóle chcieli ze sobą być, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów i moja żona chciała mnie na męża dopiero wtedy, jak się zakochała we mnie, po prostu jej oczy były zakryte, miała łuski, pewnych rzeczy nie widziała. Ale po drugie modliła się o dobrego męża. A więc jak jesteś taki bardzo pozytywnie nakręcony, to też bądź troszeczkę ostrożniejszy, tak? Kiedy decydujesz się na coś istotnego, bo wtedy nie myślimy do końca racjonalnie. Możemy pójść w złą stronę. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć i którą uważam za taką niebezpieczną, to jest zazdrość. I zdobędę się na odwagę i powiem, że zawsze decyzje motywowane zazdrością, wynikające z zazdrością, one zawsze będą negatywnie wpływać na nas. One zawsze będą na nas negatywnie wpływać, tak? Chcemy komuś dorównać, tak? Mieć to samo, co on, taki sam samochód. Wiem, że do dziewczyn to się nie tyczy, nie, nikt by nie wpadł na to, żeby mieć taką samą sukienkę, to wiem. Ale no, chcielibyśmy po prostu mieć taką figurę, jak ona, nie? No i płaczę po nocy po prostu, no bo no nie idzie. Tak? Naśladujemy ludzi właśnie w takim szalonym amoku właśnie wynikającym z zazdrości. Tak? Chcielibyśmy mieć ten sam samochód na podjeździe, taki sam dom albo lepszy. Wiecie, zazdrość prowadzi do katastrofy. Zazdrość prowadzi do katastrofy. Tak? Jesteś unikatowy, wyjątkowy, jesteś inny. Bóg stworzył cię na swój obraz i podobieństwo. Bóg ma jakby inną ścieżkę dla ciebie. Tak? Jesteś kimś naprawdę wyjątkowym w Bożych oczach. Nie musisz się upodobniać do kogoś, nie musisz się stawać jak ktoś inny. Jeżeli chcesz, a właściwie powinieneś, naśladuj Jezusa, do Niego się upodabniaj. Wiecie, podążając tak na ślepo za innymi, nie zastanawiamy się, czy to jest dobre, czy to jest właściwe dla mnie. Jest jeszcze jeden fragment, który chciałbym dzisiaj przeczytać ze Słowa Bożego i jest związany właśnie z wyborami tych życiowych dróg, z tymi momentami, kiedy stajemy właśnie gdzieś tam na jakichś skrzyżowaniach, na rozwidleniach dróg i zastanawiamy się, w którą stronę pójść, co zrobić ze swoim życiem. I to jest fragment z Księgi Przypowieści Salomona. Ogólnie, jeżeli czytasz Biblię, to chciałbym cię może tak nakierować trochę w tą stronę, bo ja ją gorąco polecam do czytania. To jest niezwykle praktyczny, to jest niezwykle praktyczne miejsce w Biblii. Krótkie, mądre maksymy zawierające kwintesencję dobrych wskazówek. To, czego potrzebujemy. W takiej skondensowanej, łatwej do zapamiętania formie Bóg mówi o tym, co możesz zrobić ze swoim życiem w bardzo ważnych tematach. W takich naprawdę kluczowych tematach dla człowieka, tak? Małżeństwo, rodzina, praca, pieniądze, biznes, stosunki z innymi ludźmi, z kim się przyjaźnić, kogo unikać, jak wychowywać dzieci. To są naprawdę bardzo praktyczne rzeczy, bardzo pomocne i chciałbym cię jakby ukierunkować w tą stronę. I wracając do tego, wiem, że pewne rzeczy utrwalają się we mnie i wiem, co robić. Posłuchajcie, taki też spory, obfity kawałek Księgi Przypowieści chciałbym przeczytać z 4 rozdziału, od wersetu 5 do 18. I tam czytamy takie słowa. Przypowieści 4, 5 do 18. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. To jest trzeci rozdział? Tak? No to dobrze, to czytam od trzeciego w takim razie, przepraszam. Księga Przypowieści, ja sobie wezmę swoją Biblię taką. I już czytamy razem. Rzeczywiście tak. Dziękuję za korektę. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, nie bój. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów i będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w mosz. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie równają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Podejmowanie decyzji w mądrości. Jestem ciekaw, gdyby spróbować zrobić sondę taką uliczną, jakąś ankietę społeczną i zapytać potencjalnych respondentów, zapytać ludzi spotkanych na chodniku o najbardziej poszukiwane dzisiaj sprawy w życiu. I gdyby mądrość w tej ankiecie umieścić, wiecie, gdzieś między urodą, pieniędzmi, wpływami, sławą, a być może zdrowiem, jakby mądrość wypadła jako obiekt pożądania? Jakby wysoko by się uplasowała? Czy byłoby tak, że ludzie szukaliby jej w swoim życiu jako coś cennego? Jestem ciekawy, czy my uważamy, że to jest wartość dodana? Czy uważamy, że to jest coś pożądanego w życiu? Księga Przypowieści, tak jak tutaj czytaliśmy, mówi o tym, że mądrość jest cenniejsza niż złoto i srebro, tak? Niż perły, klejnoty. Czy rzeczywiście tak jest dla nas? Jestem przekonany, że kiedy jesteśmy mądrzy, to tak naprawdę te wszystkie rzeczy pojawiają się w naszym życiu, tak? Potrafimy mądrze zarządzać pieniędzmi. Może niekoniecznie musimy być miliarderami, ale żyjąc nawet skromnie, potrafimy być szczęśliwi. Potrafimy dbać o swoje zdrowie, potrafimy we właściwy sposób ułożyć relacje z przyjaciółmi, z bliskimi. Nasze rodziny są szczęśliwe wtedy. Jesteśmy mądrzy, to dbamy o siebie i dłużej żyjemy, tak? Czytamy tam, że to jest obietnica, że mądrość daje nam długie życie. Wracając do sprawy Jozłego i tego oszustwa, w które dali się wciągnąć właśnie ze względu na to, że jakoś nie szukali Boga, nie pytali Go o zdanie, to bez wątpienia mieliśmy tutaj taką idealną sytuację, która wiąże nam te dwa fragmenty. Jozue polegał na własnym rozumie. Polegał na własnym rozumie, a na pewno w tej sytuacji nie szukał mądrości u Boga. I zdarza się tak w życiu, tak? Zdarzają się takie sytuacje, kiedy decydujemy się na coś, o czym nie wiemy, czy jest dobre, czy złe, po prostu robimy tak i mówimy, Boże, teraz Ty połóż na tym rękę i pobłogosław to. Tak? Krzyczymy i napieramy na Boga, mówimy, pobłogosław to. jak nie widzimy, że to się dobrze spełnia, to jesteśmy źli i obrażeni na Pana Boga. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście są takie sytuacje, kiedy Bóg w swojej łasce i takiej wielkoduszności i miłosierdziu ratuje nas po prostu z sytuacji, w której się wpuściliśmy sami. I tak jak mówi Biblia, On potrafi obrócić zło w dobro, potrafi naszą głupotę, mówiąc wprost, zamienić, uratować nas z niej. Gorsze są sytuacje, kiedy świadomie decydujemy się na coś, co jest przeciwko Bogu. Gorsze są sytuacje, kiedy świadomie wybieramy coś, o czym wiemy, że jest złe, co nie jest Bożą wolą. Tak? I czytaliśmy wielokrotnie Biblię, ale mówimy ten jeden raz. Ten jeden raz w tej małej sprawie. A potem już jakoś będzie. Potem będę zachował się inaczej. Wiesz co? Wierność zaczyna się w małych rzeczach. Wierność zaczyna się w małych sprawach. A chcę też powiedzieć właśnie, że wielkość i błogosławieństwo też mają początek w małych sprawach. I jeżeli twoim marzeniem jest właśnie żyć z Bogiem i doświadczać Boga, to zawsze będziesz startował od małych spraw. Zawsze będziesz zaczynać od małych rzeczy. I jeżeli będziesz tym sługą Bożym, który jest wierny w małym, to Bóg da ci więcej. Tak mówi Biblia. I to jest pewnego rodzaju też mądrość. Chciałbym powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, której nie boją się używać ludzie i która jest czymś w moim przekonaniu bardzo mądrym, bardzo dobrym, tak? Mądrzy ludzie nie boją się przyznać, że czegoś nie wiedzą i chętnie korzystają z mądrych doradców. A czytam w tej chwili taką książkę, to jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju poradnik dla pastorów i autor mówi, że we wszystkich, to jest jedna z cech wszystkich wzrastających kościołów, wszędzie tam zauważył, że pastorzy nie boją się pytać zewnętrznych doradców, nie boją się sięgać po ekspertów, nie boją się pytać innych i prosić o radę. Jeżeli pytasz właściwych ludzi, bo to też nie chodzi o to, żeby szukać doradców byle gdzie i byle jakich, tak? Ale myślę, że jest świetnie, kiedy mamy wokół siebie przyjaciół, na których możemy polegać i to są ludzie, którzy szanują Boga, chodzą z Nim i wtedy świetną sprawą jest korzystać ze wsparcia innych chrześcijan, innych wierzących ludzi. Nie bój się pytać o radę innych ludzi. Nie musisz ślepo podążać za tym, ale poznaj kilka opinii różnych. To może ci pomóc. Niech to będą ludzie, którzy naprawdę wysoko cenią sobie życie z Bogiem. Kończąc już, chciałbym powiedzieć taką rzecz. To jest wspaniałe i niezwykłe, że nawet jeżeli w przeszłości nie byliśmy ludźmi, którzy grzeszyli mądrością, że nawet jeżeli w przeszłości zdarzało nam się podejmować głupie i złe decyzje, chodziliśmy swoimi drogami, to przychodząc do Boga możemy to zmienić. To jest dla mnie bardzo atrakcyjne w Bogu. Tak? Czytaliśmy dzisiaj, że On prostuje nasze ścieżki. Bóg prostuje nasze drogi. List Jakuba mówi, że jeśli komuś brakuje mądrości, to Bóg, który jest jej źródłem, chętnie udzieli jej każdemu, kto o to prosi. Tak? I jeżeli czujesz się niewystarczająco właśnie jakiś rozgarnięty, ja to mówię, najprościej mi do siebie porównać, bo taką miałem opinię o sobie przez wiele lat, że do wielu rzeczy się nie nadaje, brakuje mi mądrości i to jest idealna ilustracja do mojego życia i zawsze stojąc w obliczu jakiejś decyzji uporczywie wołałem do Boga i wiem, że ten werset jest sprawdzony, to jest prawda, to tak działa. Możesz też, chcę powiedzieć o kolejnej rzeczy, możesz też przerwać skutki złych decyzji. które się ciągną. Nie wszystkich, ale w dużej mierze jesteśmy w stanie przerwać konsekwencje naszych złych, głupich decyzji. Tak? I życzę Ci też, i to jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to jest to, aby o swojej przyszłości decydować wspólnie z Bogiem. Poddawać się Jemu. Poddawać się pod Jego zarządzanie, pod Jego wolę. Zaufaj Panu z całego swojego serca, nie polegaj na swoim rozumie, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. On będzie prostować Twoje ścieżki, On wszystko dobrze uczyni. Uwierz w to. Amen.